Bracia i siostry, chciałbym się podzielić dzisiaj Słowem Bożym. Powiem, że jeszcze tydzień temu miałem dylemat, ponieważ w moim sercu było właściwie dwa tematy, którym chciałbym się dzielić, ale tydzień temu w moje ręce wpadło wydanie specjalne Chrześcijanina, który jest organem prasowym Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, poświęcony w całości wizji rozwoju Kościoła. I to niejako wskazało mi na temat, jeden z tych dwóch, których mam się dzielić. Temat dzisiejszej mojej usługi to Kościół Rehabeama. Bracia i siostry, wiecie, kim był Rehabeam? Był to syn króla Salomona, który po nim był wyznaczony przez Salomona i namaszczony na kolejnego króla. Następca Salomona, prawowity władca księstwa Judy i księstwa Izraela, które wtedy jeszcze było całością, nie było podzielone. Jak wspomniałem, inspiracją dla mnie również było artykuły poświęcone chrześcijaninie na temat wizji rozwoju Kościoła. Wiecie, co jakiś czas pojawia się na nowo nowy temat. Mamy rok ewangelizacji w naszym kościele, mamy rok zakładania zborów. Dzisiaj czytamy o wizji rozwoju Kościoła. Wiadomym jest, że na co dzień spotykamy się z tym tematem, chociażby w naszych zakładach pracy, w naszych firmach, które mówią o jakiejś tam wizji rozwoju firmy. W mojej firmie również taka wizja jest opracowana na wiele lat w przyszłość. I ludzie mają różne spojrzenie na Kościół. Mają także różne wizje, jak ten Kościół powinien w przyszłości rozwijać się, jak powinien funkcjonować. I chciałbym wam przeczytać o kilku takich wizjach, jakie zostały tutaj wymienione. Otóż wizji kilku braci. Jeden z braci mówi, że wierzy w Kościół młodego pokolenia. Inny mówi, że wierzy w świętowanie sukcesów. Jeszcze inny mówi, również powtarza te słowa, wierzę w Kościół młodego pokolenia. Jeszcze inny na przykład wierzę w powoływanie charyzmatycznych osobowości. Jeszcze inny mówi, że wierzę w Kościół zrozumiały dla współczesności. A jeszcze inny mówi, wierzę w hojność Kościoła. Wiecie, co człowiek, co brat, to też i inna wizja. Najczęściej powtarzaną jest to, że wierzę w Kościół młodego pokolenia. Więc gdy słyszę takie słowa, to zaraz automatycznie nasuwa mi się samo pytanie. Brat Stanisław się zamyślił. Wiecie, a co ze starszymi? Nie? To automatycznie to pytanie się pojawia. Wierzę w Kościół młodego pokolenia. Powiem wam tak, że co jakiś czas jest ten temat moim zdaniem sztucznie wywoływany. Bo ja myślę, że w zdrowym zborze nie ma tego typu problemu. W normalnie funkcjonującej zdrowej rodzinie jest miejsce dla ojca, dla matki, dla syna, dla córki, dla dziadka i dla babci i dla wnuczków również. W normalnie funkcjonującej zdrowej rodzinie. Bracia, czy wy macie takie pragnienie, abyśmy my wszyscy zeszli z tej sceny do lamusa, abyście nas zastąpili? Nie macie takiego pragnienia. Oczywiście ja wierzę, że nie macie takiego pragnienia. Bo błogosławieństwem dla każdego jest to, że są osoby starsze w zborze. Że są filary wiary. Ludzie doświadczeni w wierze. Którzy sukcesywnie mogą tą wiedzę przekazywać w miarę wzrostu tej młodzieży. Przekazywać właśnie im. I to jest błogosławieństwo. Tak funkcjonuje normalna, zdrowa rodzina. I wiecie, odniesienie do tego, aby wizją był Kościół młodego pokolenia, wydaje mi się niewłaściwe. Dlatego, że wiem z doświadczenia, że tam, gdzie są osoby starsze w zborze, one muszą być w poszanowaniu przez młodzież, bo tak naucza Słowo Boże. Słowo Boże mówi, że dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom. Nie mówi natomiast odwrotnie, rodzice, bądźcie posłuszni dzieciom. Owszem, mówi do rodziców, rodzice, nie rozgoryczajcie swoich dzieci. To jest naprawdę mądrość Kościoła, który potrafi znaleźć miejsce dla każdego. W Kościele jest miejsce dla każdego. Dla dziecka, dla młodzieży, dla dorosłego i dla człowieka sędziwego. Bracia i siostry, Kościół Rehabeama. Stary Testament jest tak skonstruowany, że mamy tam opisy wydarzeń historycznych, powiązanych z religią, z miejscem, z czasem, w którym to wszystko się odbywało. Przeważnie dotyczy narodu Izraela i narodów ościennych, które miały wpływ na Izraela. Ale również w Starym Testamencie jest zawarta głębia funkcjonowania Kościoła. Jest wiele bardzo cennych wskazówek dla Kościoła właśnie współczesnego, dzisiejszego. W żaden sposób nie możemy się odciąć od ksiąg Starego Testamentu. Ja nie wyobrażam sobie głoszenia kazań bez znajomości Starego Testamentu. Tam są niesamowite pokłady głębi. Jeśli tylko Duch Święty oświeci umysł tego, który usługuje, można z tego wyciągnąć naprawdę wiele cennych wskazówek dla Kościoła. Ja dzisiaj taką wskazówkę, jak Kościół powinien funkcjonować, jaki jest obraz Kościoła, chciałbym, abyśmy na końcu tej usługi mogli wszyscy razem wyciągnąć i myślę, że też zaakceptować. Posłuchajcie, pierwsza Księga Królewska, 12 rozdział, podział królestwa. Rehabeam udał się do Sychem, gdyż do Sychem przybył cały Izrael, aby go obwołać królem. Gdy usłyszał o tym Jeroboam, syn Nebata, który przebywał wtedy jeszcze w Egipcie, dokąd uciekł przed królem Salomonem, powrócił Jeroboam z Egiptu. Posłano bowiem po niego i wezwano go, po czym przyszli Jeroboam i całe zgromadzenie izraelskie i rzekli do Rehabeama tak. Ojciec twój nałożył na nas twarde jarzmo, lecz teraz ty uczyń nam lżejszą, twardą pańszczyznę twojego ojca. Ciężkie jarzmo, jakie na nas nałożył, a będziemy ci służyli. A on rzekł do nich, odejdźcie jeszcze na 3 dni, a potem powróćcie do mnie, i lud odszedł. Wtedy król Rehabeam zasięgnął rady starszych, którzy stawali przed Salomonem jego ojcem, póki jeszcze żył, pytając ich, jaką radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi? Oni odpowiedzieli mu tak, jeżeli ty wystąpisz dzisiaj jako sługa tego ludu i usłużysz im, wysłuchasz ich i odezwiesz się do nich łagodnymi słowy, to będą ci służyć po wszystkie dni. Lecz on odrzucił radę starszych, której mu udzielili, a poszedł za radą młodzieńców, którzy z nim wyrośli, a obecnie byli w jego orszaku. I zapytał ich, jaką wy radzicie mi dać odpowiedź temu ludowi, który prosił mnie. Uczyń nam lżejszym jarzmo, jakie nałożył na nas twój ojciec. I rzekli do niego młodzieńcy, którzy z nim wyrośli. Powiedz tak temu ludowi, który rzekł do ciebie, ojciec twój uczynił ciężarem nasze jarzmo, lecz ty uczyń nam je lżejszym. Tak powiedz do nich, mój mały palec jest grubszy niż biodra mojego ojca. Otóż jeżeli mój ojciec nałożył na was ciężkie jarzmo, to ja jeszcze dołożę do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, a ja chłostać będę was kańczugami. A gdy Jeroboam i cały lud przyszedł do Rehabeama, dnia trzeciego, jak król polecił w słowach, powróćcie do mnie dnia trzeciego, odezwał się król do ludu twardo, odrzuciwszy radę starszych, jakiej mu udzielili. I przemówił do nich według rady młodszych tak, mój ojciec uczynił ciężkim wasze jarzmo, lecz ja dołożę jeszcze do waszego jarzma, ojciec mój chłostał was biczami, lecz ja chłostać was będę kańczugami. I nie wysłuchał król ludu, gdyż takie było rządzenie Pana, by utrzymać w mocy słowo jego. Jakie wyrzekł przez Achjasza z Sylo do Jeroboama, syna Nebata. Gdy tedy cały Izrael widział, że król ich nie wysłuchał, dał lud królowi taką odpowiedź. Nie mamy nic wspólnego z Dawidem. Nie mamy dziedzictwa z synem Isajego. Do namiotów swoich, o Izraelu, teraz trosz się ty o swój dom, Dawidzie. I rozszedł się Izrael do swoich namiotów, a Rehabeam królował tylko nad synami izraelskimi, którzy mieszkali w osadach judzkich. Wtedy król Rehabeam wyprawił Adonirama, który miał nadzór nad robotnikami pańszczyźnianymi, lecz cały Izrael zatłukł go kamieniami na śmierć. Wówczas król Rehabeam wsiadł spiesznie na swój wóz i uciekł do Jeruzalem. W ten sposób odpadł Izrael od domu Dawidowego aż po dziś dzień. Czy te wydarzenia mówią tylko o tamtych czasach, o perypetiach związanych z przejęciem królestwa przez Rehabeama? Bracia i siostry, dla mnie jest to wyraźne odniesienie do Kościoła. Król, młody król, niedoświadczony, postawił na młodych w Kościele. Postawił na młodych w społeczeństwie, w tej społeczności, w której wyrósł, którzy razem z nim wyrastali w orszaku królewskim. Postawił na swoich rówieśników. Gdy poszedł o radę do starszych, jak ma funkcjonować ta społeczność? Jak ma się do nich odnosić? Jak ma ich kierować? Jak ma nimi prowadzić? Starsi udzielili mu bardzo mądrej rady. Starsi, ludzie sędziwi, którzy jeszcze byli doradcami na dworze jego ojca Salomona, mieli ogromne doświadczenie. Korzystali również z mądrości króla swojego Salomona. Wiecie, to był pokład mądrości nie do przecenienia. Ten młody człowiek wysłuchał ich rady, którzy to powiedzieli: odnieś się do nich łagodnie, odnieś się przyjaźnie, zdejmij z nich to jarzmo ciężkie, które nałożył twój ojciec. Lecz on nie usłuchał ich rady. Poszedł za radą tych młodzieńców. Wiecie, w tym doradztwie tego młodego pokolenia widać, że zabrakło im po prostu mądrości. Zabrakło im po prostu mądrości, aby odpowiedzieć temu ludowi mądrze i aby zaskarbić sobie przychylność tej społeczności. Zwrócił się do nich bardzo szorstko i twardo. Ojciec mój na was nałożył ciężkie jarzmo, ja wam jeszcze dołożę. I skutek tego był taki, że ta społeczność się rozleciała. Czytamy dalej, że w ten sposób odpadła Juda od Izraela. Królestwo, które było jednością, całością, wiecie, podzieliło się. I dzisiaj, jeśli ja to odnoszę do społeczności, do zboru, wszelkie tego typu próby stawiania na Kościół młodego pokolenia skończą się właśnie w ten sposób. Z pominięciem doświadczenia, autorytetu, mądrości i sędziwości osób starszych, którzy to przez lata chodzenia z Bogiem nabywają doświadczenia. Nabierają mądrości. To nie jest tak, że człowiek rodzi się na nowo i od razu pozjadał wszystkie rozumy. Od razu wie wszystko, od razu jest mądry. To przychodzi z czasem. To przychodzi na skutek różnych okoliczności, jakie bywają w Kościele. Na skutek tego rozwiązywania tych okoliczności, nabierania doświadczenia, chodzeniu w Panem. W Kościele jest miejsce dla każdego. Każde dziecko, każdy młodzieniec ma możliwość wzrostu duchowego. Ale nad nim czuwają ludzie starsi wiekiem. Nie tylko z nazwy starsi, nie pastor, nie starsi, ale także wy, bracia i siostry, którzy macie określony wiek, określone doświadczenie, macie prawo podejść, macie prawo z łagodnością, z miłością nakierować, niekoniecznie napomnieć, ale zachęcić, nakierować młodzieńca, pannę, mądrze zwrócić mu uwagę. A młodzież powinna być temu poddana, bo tak jest w normalnej rodzinie. Takie są normalne zależności. I to się Panu Bogu podoba. Choćby, mówi o tym apostoł Paweł w liście do Galacjan, Koryntian, 3:20 bodajże, bracia i siostry, ja sobie tylko otworzę ten werset. Kolosan, przepraszam. Apostoł Paweł w liście do Kolosan 3:20 mówi tak. Znamy również, te słowa są powtórzone w liście do Efezjan. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Bóg ma w tym upodobanie, w posłuszeństwie. Ale w posłuszeństwie nie tylko w rodzinie, jako dzieci rodzicom, ale w posłuszeństwie także w zborze. Że młodzież poddaje się posłuszeństwu pod autorytet nie tylko prowadzących zbór, ale także i osób starszych. To ma również upodobanie w oczach Bożych. Bracia i siostry, jest taka druga wskazówka, jak powinien być prowadzony Boży Kościół, jak powinien wzrastać. Jak powiedziałem, dzisiaj każdy młodzieniec ma tą możliwość. Mądrze, umiejętnie kierowany przez braci starszych, przez pastora, ma możliwość wzrostu w tym Kościele. I zobaczcie, u nas są usługujący, którzy zaczynali od choćby tylko w tej dziedzinie nauczania w wieku kilkunastu lat. I mają tą możliwość rozwoju, rozwijać się, wzrastać w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela. W innych dziedzinach działalności Kościoła również. Droga jest zawsze otwarta. Raczej problem jest z tym, że brakuje chętnych, a nie problem z tym, że w jakiś sposób się młodzieży to ogranicza. W Księdze Kaznodziei Salomona w 9 rozdziale czytamy tak. Jest przykład mądrości. 9 rozdział Księgi Salomona od 13 wiersza. Widziałem również taki przykład mądrości pod słońcem i wydała mi się wielką. Było małe miasto i niewielu w nim mieszkańców. Wyruszył przeciwko niemu wielki król, obległ je i wystawił przeciw niemu potężne machiny oblężnicze. A znajdował się w nim pewien ubogi mędrzec, ten mógłby był wyratować to miasto swoją mądrością, lecz nikt nie wspomniał owego ubogiego męża. Wtedy powiedziałem sobie, mądrość jest lepsza niż siła, lecz mądrość ubogiego jest w pogardzie i jego słów się nie słucha. Słowa mędrców, które znajdują posłuch, są lepsze niż krzyk władcy głupców. Mądrość jest lepsza niż zbroja, lecz jeden grzesznik może popsuć wiele wszystkiego. Mądrość jest lepsza niż zbroja, lecz jeden grzesznik może popsuć wiele dobrego. W przypowieściach Salomona czytamy też, że wspaniałą koroną jest siwizna, dochodzi się do niej na drodze sprawiedliwości. Człowiek sędziwy. Widzicie, mamy tutaj obraz małego miasteczka, które zostało oblężone. I znajdował się w nim pewien ubogi mędrzec. Mędrzec, starzec, człowiek sędziwy. I mógł wyratować to miasto swoją mądrością. Ja to odniosę do zboru. Ale napisane jest, że nikt go nie brał pod uwagę. Nikt się z nim nie liczył. I dzisiaj wydaje mi się niebezpieczną taka tendencja marginalizowania ludzi starszych w zborze. Spychania na boczny tor. Zapominania o nich, zapominania o tej mądrości, którą nabyli przez lata doświadczeń, chodzenia z Bogiem. Tutaj nikt go nie wziął pod uwagę. On mówił. On mógłby im dać dobrą radę, jak wyjść obronną ręką z tej sytuacji, ale go zlekceważono. Nie można lekceważyć starszyzny w zborze, ich doświadczenia duchowego, i chodzenia z Panem i nabytych umiejętności. To jest dziedzictwo, które należy przekazać młodym. Tylko czy młodzi zechcą je przyjąć, zechcą je wziąć? To jest pytanie. Mądrość jest lepsza niż siła, lecz mądrość ubogiego jest w pogardzie. Jego słów się nie słucha. Bracia i siostry, wizja Kościoła, wizja rozwoju Kościoła. Dzisiaj są takie tendencje, wiecie, żeby to chrześcijaństwo w jakiś sposób tak zrelatywizować, żeby tą prawdę rozmyć, żeby ludzi nieodrodzonych wciągnąć na siłę do Kościoła I mówię to, wiecie, nie bez kozery. Bo przeczytam wam jeszcze jeden fragment z Chrześcijanina. Słuchajcie się uważnie w te słowa. To jest jedna z propozycji. Czy to, że wierzący jest uzależniony, przekreśla jego relację z Jezusem? A jeśli walka z nałogiem będzie trwać u tego człowieka długi czas, oznaczać to ma, że przez czas tej walki Kościół ma dawać mu wyraźny sposób do zrozumienia, że jest wierzącym drugiej kategorii, na przykład zabraniając przystępowania do wieczerzy pańskiej, czy wcześniej zabraniając chrztu, jakby był nagrodą, a nie darem. Czy stawianie warunków w tym przypadku wolności od nałogu jest prawdziwym głoszeniem Ewangelii? I dalej trzeba zidentyfikować wszystkie schody i progi, które jako wierzący stawiamy na drodze osób wstępujących na ścieżkę wiary. Zidentyfikować i świadomie wyeliminować. Dopiero wtedy damy szansę, aby w naszych wspólnotach rozwijała się atmosfera łaski i akceptacji. Tylko w niej ludzie mają szansę rozwijać się jako uczniowie Jezusa i bez presji. Powiem wam wprost, mnie to przeraża. Wyobrażacie sobie ludzi nienarodzonych na nowo przystępujących do wieczerzy pańskiej? Przystępujących do chrztu? A co mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian? Jeśli ktoś przystępuje do wieczerzy niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej pije. Czy ja mam być tym, który roznosi chleb i wino, brać współudział? Nie, nie będę tym. Wiecie, mówię o tym nie po to, żeby kogoś osądzać czy oskarżać, ale aby wam naświetlić tendencję i drogę, jaka jest planowana. Dzisiaj się mówi o pijakach i ludziach i narkomanach, którzy mają prawo przystępować do wieczerzy pańskiej. Co będzie za jakiś czas, się pytam. Może legalizacja ideologii gender, a może legalizacja ślubów homoseksualistów w zborach? Dokąd ta droga ma doprowadzić? Czy Kościół będzie jeszcze miastem położonym na górze? Światłem na świeczniku? Przeczytam wam fragment z Dziejów Apostolskich, jak wyglądał pierwszy Kościół. I nie sądzę, aby Kościół współczesnego pokolenia miał wyglądać inaczej. Jest to wzorzec postawiony przez Słowo Boże. W 5 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy. 5 rozdział kojarzy nam się z Ananiaszem oczywiście i z Safirą, ale bracia i siostry, chcę przeczytać fragment następujący po tym. Od 12 wiersza. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów i zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Zobaczcie, zupełnie inna postawa. Tam nikt nikogo nie wciągał na siłę do Kościoła. Ludzi nieodrodzonych, ludzi, którzy nie pukotowali ze swoich grzechów. A jednak przybywało ich ciągle. Dlaczego tak się działo? Zobaczcie, z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć. Ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Dlaczego się nie ośmielali przyłączyć? Pamiętajcie, że to jest fragment zaraz po tym, jak wyniesiono ze zboru Ananiasza. Przecież tam byli ludzie zainteresowani wokół zboru. Być może ktoś się wahał, wejść, nie wejść. I nagle widzi, ze zboru pańskiego wynoszą mężczyznę, martwego. Zapewne powstały pytania, co się stało? Sensacja na całe miasto. Ano skłamał Duchowi Świętemu. Minęło parę godzin, wynoszą niewiastę. Co się stało? Ano skłamała Duchowi Świętemu. Padł strach na to zgromadzenie i na ludzi. Przyszła bojaźń Boża. To jest droga Kościoła. Pokora, uniżenie, szukanie Jego oblicza. Powiem wam, tak może napisać tylko człowiek, który w życiu nie spotkał się, nie znalazł się w Bożej obecności. Powiem wam, bracia i siostry, gdy nastąpił taki dzień w moim życiu, gdy znalazłem się w Bożej obecności, wiecie, wszystko w moim sercu było prześwietlone. Każdy grzech został uwypuklony. I to jest łaska Ducha Świętego, której pragnę na każdym nabożeństwie. Duch Święty nie jest po to, żeby nas pogłaskać tutaj, dany do Kościoła. Ale Jego Boża obecność sprawia, że mój grzech, czy twój grzech, bracie i siostro, zostanie podniesiony, naświetlony, abyś mógł go wyznać. I na tym polega łaska Boża, że Duch Święty pokazuje mi, to jest grzech, co uczyniłeś. Wyznaj to, obmyj się krwią Chrystusa, oczyść swoje szaty. Tak musimy rozumieć łaskę. Apostoł Paweł mówi, czy ma się grzech rozmnożyć, aby łaska obfitowała? Oczywiście, że nie. Jak ma wyglądać Kościół przyszłego pokolenia? Czy my jeszcze będziemy czymś się różnić od tego świata? Mówi się, Kościół ma być zrozumiały dla współczesności. Wiecie, kiedy będzie zrozumiały? Jak będziemy tacy sami jak oni. To oni nas rozumieją. A czy wy jesteście, bracia i siostry, czy ja jestem zrozumiały w mojej rodzinie niewierzącej? A wy jesteście zrozumiali? Jak bardzo jesteśmy niezrozumiali? Czyni się wszystko, aby Kościół wepchnąć, aby właściwie zmieszać z tym światem. Czy o taki Kościół chodzi Bogu? Wiem, że jedna z przypowieści mówi o 5 pannach mądrych i 5 głupich. I mówi to o Kościele. Wiemy, że w Kościele będzie zawsze pszenica i konkol. Zawsze będzie w każdej społeczności, w każdej denominacji. Ale bracia i siostry, my nie możemy powiększać Kościoła przez to, że zapchamy go ludźmi niewierzącymi. Pamiętacie, niedawno głosiłem na temat syna marnotrawnego. W jaki sposób on wracał do ojca? On nie zabrał swojego koryta z pomyjami ze sobą, nie napchał kieszeni świńskim omłotem i tak nie przyszedł do ojca i tak nie przeszedł przez chrzest, bo tragedią jest chrzcić takich ludzi, do czego tu jesteśmy zachęcani. To jest tragedia. Tragedią jest to również, że tych ludzi utwierdza się w przekonaniu, że wszystko w ich życiu jest dopełnione i wszystko jest zrobione, że są ludźmi zbawionymi. Ci ludzie nigdy nie poznali Boga ani nie pokutowali ze swoich grzechów. Ma się złudną nadzieję, że przez kilkanaście lat ci ludzie będą walczyć z nałogiem, aż w końcu go pokonają. Wiecie, powiem wam jako jeden z tych ludzi, bo ja również byłem człowiekiem uzależnionym, czego nie kryję, oddając tym chwałę Bogu, że byłem alkoholikiem. Zostałem uwolniony w jednym momencie, nie przez kilkanaście lat. A wiecie, co było poprzedzało to uwolnienie? Kolana, pokuta, wołanie do Boga. To Duch Święty mi uświadomił, kim jestem, dokąd zmierzam. To jest tragedia, rozmywanie prawdy, relatywizacja kompletnie chrześcijaństwa. Gdzie my zmierzamy dzisiaj? Bracia i siostry, mówimy o wizji rozwoju Kościoła. Do jakiego Kościoła mamy przyprowadzić tych ludzi? Co im powiedzieć? Ja ich nie przekonam o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości. Duch Święty ich może przekonać, ale wiele zależy od nastawienia ich serca. Wiecie, gdy Bóg uwalnia, uwalnia doskonale. Uwalnia w jednej chwili, w jednym momencie, to nie jest żaden proces kilkunastoletni. Spójrzcie na Pana Jezusa Chrystusa, gdy wyganiał demona, to go wyganiał przez kilkanaście lat. Gdy uzdrawiał, to go uzdrawiał człowieka przez kilkanaście dni. Owszem, były przypadki. Gdy wypróbowywał ich wiarę, mówił do trędowatych, idźcie, pokażcie się kapłanom. I w czasie drogi zostali uzdrowieni. Ale to była chwila, to nie były lata. To był moment. Myślicie, że Pan Jezus zwleka z przebaczeniem grzechów? Nie zwleka. Ale jeśli serce jest naprawdę szczere, i wyznanie grzechów jest szczere, działa bardzo szybko. Przebacza winy, czujesz to, w twoim sercu pojawia się Boży pokój. Wiesz, masz tą pewność, że jesteś pojednany z Bogiem. Jeśli rodzą się dzieci na nowo, bracia i siostry, trafiają do zboru, do kościoła. Tak jak matka, która zanim pójdzie urodzić dziecko do szpitala, musi przygotować swój pokój na powrót. Taki zbór musi być przygotowany. Szykuje łóżeczko, szykuje butelki do karmienia, pampersy, pieluchy, kołderkę. Zapewnia, żeby tam było ciepło. I gdy wraca, wraca już do tych warunków. Co z tego, że Kościół rodzi dzieci, jak te dzieci trafiają do zamrażarek? Wiecie, to jest tragedia. Owszem, dziecko musi mieć zapewnione pożywienie, a więc pełnowartościowe mleko, najlepiej mleko matki, bo ono takie jest. Dziecko musi mieć zapewnione przewijanie. I trzecia rzecz, która jest w zborach niestety ignorowana. I musi mieć zapewnione ciepło. Przykrycie kołderką. Wiecie, tego nam brakuje i my możemy sobie stwarzać kolejne wizje rozwoju Kościoła, jeżeli my nie zapewnimy w Kościele tych trzech podstawowych warunków, to Kościół nie będzie wzrastał. Uderzmy się w piersi, gdy patrzę na ten ostatni rząd, widzę tam osoby, które były niedalekie od Królestwa Bożego, które składały świadectwo nawrócenia tutaj, przed przystąpieniem do chrztu. A dzisiaj ich w zborze nie ma. Wiecie dlaczego nie ma? Bo trafiły na ścianę obojętności. Trafiły na chłód, trafiły na zamrażarkę, zamiast na ciepłe łóżeczko. Takimi ludźmi trzeba się po prostu zająć. Trzeba się nimi zająć, aby pozostały, aby przeżyły. Co z tego, że dziecko ma co jeść, że będzie przewijane, jak położysz je do lodówki? Zamarznie. Obojętność społeczności, obojętność zboru na nowo narodzone niemowlęta. Widzę takie osoby i powiem wam, że serce mnie boli. Czasem słyszę też, jak rozmawiam z ludźmi, taki pretensjonalny, wiecie, sposób. No a gdzie był pastor, gdzie byli starsi? Zgoda. Generalnie, przede wszystkim my powinniśmy się takimi osobami zajmować, ale nie tylko. Jeśli mieszka, wiesz, od siebie dwie ulice w poprzek, czy nie możesz go zaprosić na obiad niedzielny czy w tygodniu, okazać mu jakiś czas, jakieś miłosierdzie, jakieś zainteresowanie, dać mu to ciepło, aby się czuł rzeczywiście, że jest akceptowany. Tego nam brakuje. To po pierwsze. Zbór musi być przygotowany na przyjęcie nowonarodzonych dzieci. A drugie, wiecie, wizja rozwoju Kościoła moim zdaniem została określona już prawie 2000 lat temu przez Jezusa Chrystusa. W prostych słowach, jakie Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, a przeczytamy je, bracia i siostry. No przytoczę choćby z dwóch Ewangelii. Ewangelia Marka, 16 rozdział. Ewangelia Marka, 16 rozdział i przeczytam wiersze 14 do 18. Ewangelia Marka, 16 rozdział, 14-18. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwstrzeszonego. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli w imieniu moim. Demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Główne przesłanie to jest: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Jest określona wizja rozwoju Kościoła. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Jest też podany cel, jest podany sposób, w jaki to robić. Pamiętajmy, że Pan Jezus rozdzielał po dwóch uczniów i tak po dwóch ich wysyłał, aby głosili Ewangelię. Wiecie, z tej metody korzystają dzisiaj ludzie, którzy nie są chrześcijanami, wyznania nie mające nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. My z tego nie korzystamy. Ale wiem z doświadczenia, że ewangelizacja w dwójkę jest o wiele bardziej owocna niż w pojedynkę. Bynajmniej ja się tak czuję, mając brata obok siebie, czuję się pewniej. Jeśli powiedzmy mi brakuje jakichś słów, zawsze jest wsparcie, zawsze jest ktoś drugi. We dwójkę czujemy się raźniej i rzeczywiście ten model jest bardzo dobry. Jest to model optymalny, przekazany nam przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oczywiście głosimy też indywidualnie, ale zawsze raźniej, zawsze lepiej jest, jak są dwie osoby. Wiecie to na pewno z doświadczenia, że ci, którzy głoszą Ewangelię, że to jest sposób taki, no myślę, że lepszy. W Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale czytamy od 16 wiersza: a 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał, i gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeszcze jedno: i ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. W czym jest problem u nas? Problem jest w tym: idźcie. W tym Bożym nakazie idźcie, my natomiast raczej przyjmujemy postawę bierności. Skupiamy się na nabożeństwach, na uczestnictwie w nabożeństwach, natomiast z tym idźcie niestety jest u nas gorzej. Wiecie, gdy tak Kościół nie jest nastawiony na ewangelizację, nie jest nastawiony misyjnie, ale tak raczej jest to Kościół siedzący, to zaczynają się pojawiać problemy. Bracia i siostry mają ten miecz Ducha Świętego, Słowo Boże wyłoszczone, znają Słowo Boże i wiecie, zamiast używać go przeciwko przeciwnikowi dusz, to zaczynają go używać przeciwko siebie. Jak to mówi prorok Amos, mówi o zaduchu taborów, że to jest taka sytuacja ciągłego oczekiwania na coś. Jesteśmy przygotowani, mamy naostrzone miecze, ale siedzimy w miejscu, nie ruszamy się. I to jest bolączka. Gdyby ten nakaz został spełniony, idźcie, nie byłoby naprawdę wielu problemów związanych z tym zasiedzeniem w taborach, zasiedzeniem w zborze. Bo to wszystko byłoby rozładowane na zewnątrz. Ludzie by się spotykali na nabożeństwach, dzieląc się świadectwami, jak to wielkie rzeczy czyni Bóg na mieście, w okolicy. My niestety przyjmujemy bardziej postawę Kościoła, siedzącego Kościoła, oczekującego. Bracia i siostry, chcę na koniec dać taki wizerunek Kościoła, który ma w sobie zaangażowanie wszystkich. Młodzieży, ludzi w średnim wieku, a także ludzi sędziwych w podeszłym wieku. Jest to obraz, który otrzymał jeden z Bożych sług, kaznodzieja, nazywał się Gerhard Krieger. Być może starsze pokolenie zna tego człowieka. Może bardziej znany na terenach południowej i wschodniej Polski. Był to ewangelista, który po całym kraju jeździł rowerem. Później dorobił się takiego, wiecie, silniczka do rowera, którym się wspomagał. Dopiero pod koniec swoich lat jeździł samochodem. Był to człowiek, który otrzymał słowo prorocze tak krótko przed swoim odejściem. Wizję Kościoła i wizję funkcjonowania zboru i relacji między starszymi a młodymi. A to słowo brzmi tak: śnieg jeszcze leży na polu, a już kwitną przebiśniegi. O czym to mówi? Gdy sobie weźmiemy ten obraz przedwiośnia, gdy śnieg jeszcze jest na polach, zaczyna topnieć i zaczynają rosnąć przebiśniegi, jedne z pierwszych kwiatów wiosennych. Przebijają się przez ten śnieg, one wzrastają w górę, a ten śnieg topnieje, topnieje, topnieje i zanika. Ale to, że ten śnieg tam jest, a symbolizuje on właśnie tą siwiznę osób starszych, to, że on topnieje, to, że on oddaje tą wodę tym przebiśniegom, tą swoją mądrość starszego pokolenia, to te przebiśniegi mogą rosnąć i wzrastać. To jest piękny obraz wzajemnych zależności między starszym pokoleniem a młodszym pokoleniem. Tego śniegu jest coraz mniej. Ludzie odchodzą do wieczności, do swojego Pana Jezusa Chrystusa, ale zostawiają tym przebiśniegom, topniejąc, mądrość, nabyte doświadczenie. One z tego korzystają, wzrastają i rosną. I w końcu ten śnieg zniknie. Ale to nowe pokolenie przebiśniegów będzie na tyle przygotowane, na tyle wzrośnie, że będzie mogło przejąć ich funkcję. Piękny obraz, jaki dał Pan Bóg swojemu słudze. Ja myślę, że z takim obrazem, bracia i siostry, chciałbym was pozostawić. Młodzi, szanujcie starszych. Powiem wam, że bardzo szybko ten czas minie, kiedy sami będziecie w wieku podeszłym i kiedy sami będziecie oczekiwać szacunku od młodszych. Tego chcę was w tym zborze nauczyć i do tego zachęcić. Być może czasem macie odmienne zdanie. Być może czasem wydaje wam się, że jest inaczej, że moglibyście coś zrobić lepiej, poprowadzić lepiej. Powiem wam, że ja też tak myślałem. Dzisiaj z perspektywy lat myślę nieco inaczej. I przyznaję się, że tak starsze pokolenie miało rację. Daście szacunkiem ludzi sędziwych, bo to się Bogu podoba. Bo taki jest Boży zamiar, aby tak było w normalnej rodzinie. Kiedy syn i córka szanują sędziwego ojca i matkę. Kiedy dzieci szanują rodziców. Ja myślę, że nasz zbór jest na tyle dojrzały. Zresztą struktura naszego zboru, gdzie są praktycznie wszystkie pokolenia, że rozumie, o czym ja mówię. I chciałbym, bracia i siostry, abyśmy z takim obrazem Kościoła Bożego pozostali, aby on pozostał w pamięci. Tych przebiśniegów przebijających się przez topniejący śnieg, gdzie wszyscy jesteśmy od siebie zależni, wszyscy jesteśmy sobie potrzebni i wszyscy dzięki sobie wzajemnie wzrastamy dzięki łasce Bożej. Jako jedno ciało Jezusa Chrystusa, gdzie głową jest Chrystus, a dzisiaj noga nie może powiedzieć, że jest niepotrzebna ręce, ani ręka, że nie potrzebuje nogi. Jesteśmy wszyscy sobie wzajemnie potrzebni. Nie ma ciała Jezusa Chrystusa, nie ma zboru, który może funkcjonować bez nóg, bo gdzie zajdzie? Wyobraźcie sobie gałęzie drzewa, które mówią, ten pień jest mi niepotrzebny, na którym rosnę. Ale to ten pień jest zakorzeniony w ziemi, posiada korzenie, którym jest fundament, jakim jest Jezus Chrystus. A młode pokolenie wyrasta z tego pnia. Owszem, czasem ten pień bywa nadpruchniały w środku. Wiekiem, zdrowiem. Ale pamiętajcie, że przez ten pień przechodzą życiodajne wody i soki i minerały do tych gałęzi, dzięki temu funkcjonuje. Nie mogą gałęzie powiedzieć, nie potrzebuję pnia, wystarczy mi korzeń. Pamiętajcie o tej wizji Kościoła, jaką daje nam Bóg przez swoje sługi, przebijających się przebiśniegów przez śnieg. Niech taki obraz Kościoła wam pozostanie w sercach na zawsze. Amen.